Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, kłaniam się pięknie. Zaczynamy odcinek numer 108. Patronem podcastu jest Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kont podcastu na Spotify i YouTube, a także na stronę facebookową Jak nie zwiedzać świata. A dziś naprzeciwko mnie absolutny rekordzista, jeśli chodzi o ilość występów w Jak nie zwiedzać świata. Piąty raz przy mikrofonie, panie i panowie, Dawid Płaczkiewicz, witaj.
Witam serdecznie, duża przyjemność. Trochę mnie tutaj nie było, natomiast cieszę się, że nikt nie zdążył mnie przegonić. Będę pilnował w przyszłości, żeby to nie nastąpiło.
Lider peletonu w żółtej koszulce. Cieszymy się, że jesteś adwokat i agent piłkarski, który za cel postawił sobie odwiedzenie wszystkich krajów świata i wytrwale, sumiennie go realizuje. Ile już jest na liczniku?
No dopiero 70, więc jeszcze w połowie nawet nie jestem. Natomiast no, mam to przeliczone. Jeżeli zdrowie pozwoli, to powinienem się wyrobić z tym wszystkim, co mi się marzy, co planuję. No, chciałbym, żeby to minimum te 4-5 krajów nowych w ciągu roku odwiedzać. Jeżeli tak będzie, to damy radę.
Czyli śmiało można powiedzieć, że z niejednego podróżniczego pieca jadłeś chleb, kolokwialnie mówiąc, widziałeś kawał świata, a jednak w naszej prywatnej rozmowie, tuż po powrocie z Etiopii właśnie, bo o niej dzisiaj będziemy mówili, stwierdziłeś bez wahania, to jest absolutny top.
Tak, zdecydowanie to jest absolutny top. Tak jak wspomniałeś, ogólnie mam takie nastawienie, że praktycznie z każdego wyjazdu przyjeżdżam zadowolony, bo nie zawsze mam jakieś wielkie oczekiwania. Zadowolony jestem dlatego, że mogę poznać nowe miejsce, że mogę spróbować chleba z innego pieca, jak wspomniałeś, poznać nowych ludzi, nowe miejsca, często zderzyć się z jakąś ciężką historią, z historią, którą znałem wcześniej z lekcji historii czy z mediów, a mogę zderzyć się z tym w realnym życiu. Etiopia, miałem oczekiwania wobec Etiopii zarówno ze względu na naturę, jak i ludzi, jak i problemy, które dotykają to miejsce na ziemi, ale to, co zobaczyłem, to, co przeżyłem, przerosło te oczekiwania.
Ty sobie już wcześniej zakładałeś, że odwiedzisz Etiopię, czy ta wyprawa do tego afrykańskiego kraju odbyła się całkowicie spontanicznie?
Etiopia jest pod względem logistycznym aktualnie łatwym kierunkiem, jeśli chodzi o połączenia lotnicze, dlatego że od jakiegoś czasu Ethiopian Airlines umożliwia podróże do Etiopii w sensownych cenach. Z tych linii lotniczych korzystałem już przy wizytach na Seszelach czy w Kenii. No i ta Etiopia była takim naturalnym kierunkiem, że wreszcie się nie przesiądę gdzieś w Addis Abebie, tylko zostanę tutaj na dłużej. Zacząłem czytać dość sporo na ten temat. Zobaczyłem, że tych miejsc jest aż nadto, żeby zobaczyć je za jednym razem. I ta decyzja była dość łatwa do podjęcia. Kiedyś wcześniej, rok temu, jesienią, myślałem też o tym kierunku, natomiast ostatecznie decyzja, wybór padł na Amerykę Południową. Wtedy odwiedziłem Argentynę i Urugwaj, więc ta Etiopia była delikatnie przesunięta w czasie i teraz nadszedł ten moment, żeby ją odwiedzić.
Tym bardziej było łatwiej, że kilka lat temu zakończył się krwawy konflikt wewnętrzny w tym kraju, konflikt w Tigraju pomiędzy siłami rządowymi a władzami regionu Tigraj, który trwał w zasadzie do końca 2022 roku i według szacunków pochłonął nawet 600 tysięcy osób, z czego zdecydowaną większość stanowiły ofiary cywilne.
Tak, z racji tego, że ogólnie w Etiopii, ze względu chociażby na te problemy, o których wspominałeś, na niedożywienie tych osób ginie bardzo dużo, więc te szacunki dotyczące ofiar wojny nie są łatwe. Według wielu szacunków, według wielu osób, które badają ten temat, na pewno zginęło więcej niż 100 tysięcy osób. Rachunki takie mówiące, że to jest 600 tysięcy osób, są też dość powszechne. Ile by to nie było, jest to liczba przerażająca. Ten konflikt trwał w latach 2020-2022. Jego źródłem były zmiany polityczne, jeśli chodzi o centralny rząd w Etiopii, ograniczenie możliwości oddziaływania na ten kraj przez mieszkańców Tigraju, którzy wcześniej bardzo mocno uczestniczyli w rządzeniu krajem. 2020-2022, więc też okres, gdzie chwilę wcześniej kraj ucierpiał pod kątem turystycznym, także ze względu na COVID, więc było to przedłużenie po prostu problemów. Podczas naszej wizyty słyszeliśmy w niektórych miejscach, że przed COVID-em 50 tysięcy osób mniej więcej odwiedzało ten region, to miejsce, natomiast teraz jest to 1000-2000 osób, więc spadek, jeśli chodzi o te kwestie turystyczne, jest ogromny, a co nie można też ukrywać, że zastrzyk pieniędzy, zastrzyk gotówki, który można było, na który można było liczyć dzięki podróżom, no, jest bardzo ważną częścią budżetu dla wielu osób zamieszkujących te turystyczne miejsca. Trudny czas, trudne lata i na pewno nadal widać tło tego konfliktu, nie tylko w Tigraju, ale także w sąsiednich rejonach. Gdzie byś nie pojechał, to lud mieszkający w tym regionie ma swoją armię, swoich partyzantów, swoje checkpointy, więc musisz też wiedzieć, jak poruszać się pomiędzy poszczególnymi regionami, z kim rozmawiać, o czym z kim rozmawiać i jakich słów używać, bo różnice między tymi różnymi plemionami, między różnymi ludami, które zamieszkują Etiopię, są bardzo duże. Bardzo mocno obrazową kwestią jest to, że jeżeli jedziesz przez Tigraj, masz właśnie mocno zorganizowaną armię, którą cały czas widać, mimo że w 2022 roku doszło do porozumienia z rządem centralnym, to nadal jest to bardzo mocno zmilitaryzowany region. Amharowie mieszkają tuż obok, graniczą z terytoriami tigrajskimi. Są to między innymi miasta Gonder, czy właśnie Lalibela, czy góry Semien w naszym języku, gdzie masz armię zupełnie inną, bardziej partyzancką, dużo młodych ludzi, którzy chwytają za broń pod szyldem Fano, jak takiej milicji obywatelskiej, funkcjonują między tymi miastami, kontrolując drogi dojazdowe. I oni też są w takim dość mocnej kontrze do Tigraju, w mocnej kontrze także do rządu centralnego. Także tam nie jest tak, że rząd centralny wszystkich dusi za szyję, a ci wszyscy inni są ze sobą powiązani, tylko mają jeszcze swoje problemy między sobą. Podczas tej wojny w 2020-2022 roku Fano poparło rząd centralny, a przynajmniej ogłosiło neutralność w tym konflikcie z Tigrajem. Tigraj został sam. Fano miało obiecane jakieś korzyści, może i terytorialne, na pewno w zarządzaniu krajem, jeżeli nie będzie się mieszać i nie poprze Tigraju. Ostatecznie porozumienie w 2022 roku spowodowało, że Tigraj z rządem centralnym w jakimś tam stopniu się dogadał, a Fano zostało bez realizacji obietnic, które dostało, i w tym momencie też bardzo mocno rywalizuje. Często zdarzają się jakieś strzelaniny, dlatego że w miastach jest armia centralna, natomiast między miastami, jak wspomniałem, są checkpointy tej milicji obywatelskiej Fano.
Dobrze trzeba znać te realia panujące w danym okresie w Etiopii, żeby bezpiecznie się tam poruszać, tym bardziej, że w tym kraju mówi się aż w 84 językach. I tym bardziej, że Etiopia to jest ogromny kraj, blisko 3,5 razy większy od Polski. No więc najważniejsze na początek pytanie, jak poradziłeś sobie z logistyką, tym bardziej, że miałeś ograniczony czas, bo spędziłeś tam zaledwie kilkanaście dni.
Podzieliłem to na dwa wyjazdy, drugi będzie przede mną. Etiopia bardzo często kojarzy nam się z plemionami, które zamieszkują południe Etiopii, często jakieś płytki w wargach, czy jakieś inne ozdoby twarzy, uszu. To jest to, co nam się kojarzy tak naprawdę w pierwszym momencie z Etiopią. To jest przede mną. Wiedziałem, że ze względu na jakieś ograniczenia czasowe muszę się na coś zdecydować, a też żeby no nie latać bez przerwy, bez zagłębienia się w jakiś temat, no to inaczej było niemożliwe. I moim celem była północna Etiopia. Bardzo dobrze funkcjonują połączenia krajowe, także Ethiopian Airlines, te połączenia są częste, odbywają się na czas, więc można przeskakiwać z jednego miasta do drugiego za pomocą właśnie linii lotniczych, natomiast dużą część trasy, zdecydowanie największą część trasy przebyliśmy drogą lądową, samochodem, mieliśmy osobę, która nam pomogła bardzo mocno w organizacji tego wszystkiego, towarzyszyła nam podczas pobytu. Tych lokalnych przewodników jest bardzo wielu, jeżeli się napisze na jakimś forum etiopskim plan, myśl, jaką ma się przewodnią, żeby zobaczyć Etiopię, to propozycji współpracy, opieki nad nami, nad turystami jest mnóstwo. Musiałem się zdecydować na jedną osobę, którą wybrałem.
Co zdecydowało?
Długi kontakt, bo już właśnie z tą osobą miałem kontakt przed tym wyjazdem do Argentyny, więc utrzymywaliśmy jakiś kontakt. No i tak naprawdę też otwartość na pewne pomysły, na to, że widziałem, że to jest osoba, która z jednej strony będzie dbała o nasze bezpieczeństwo, otwarcie informowała o pewnych problemach, natomiast nie tak, że tam nie można jechać i koniec, kropka. Mówiła, jakie są zagrożenia, co możemy zrobić, jaka będzie alternatywa, jeżeli coś się zaogni. I już teraz wiem, że jeżeli się trafi na przewodników, którzy na co dzień są w Addis Abebie, to oni boją się jechać bardzo często w te regiony północne, szczególnie w góry, gdzie nie kontrolują tego, nie znają miejscowych osób, czują się tam sami po prostu niezbyt bezpiecznie i oni odradzają automatycznie podróż do chociażby Gonderu czy w góry Semien. A jeżeli byśmy posłuchali tylko ich, pewnie byśmy tego wszystkiego nie zobaczyli. Prawda jest taka, że checkpointów było dużo. Czasami na tych checkpointach było mniej przyjemnie, natomiast nie czuliśmy się w żadnym momencie jakoś bardzo zagrożeni. Uważam, że cały czas było bezpiecznie, bo byliśmy pod pewną kuratelą i ci ludzie, którzy nam towarzyszyli, po prostu wiedzieli, jak się w tym wszystkim poruszać. Na pewno chcieliśmy, wracając do planu wyjazdu, zobaczyć takie te miejsca związane z historią, z jakimiś budowlami, które powstawały wieki, wieki temu, czy to właśnie w Lalibeli, za chwilę pewnie troszkę więcej o tym powiemy, kościoły wykute w skałach, ale tak wykute od góry w dół, praktycznie wbito się w skałę, żeby takie naprawdę wspaniałe świątynie powstały. Pałace w Gonder czy Aksum, gdzie według wierzeń także chrześcijan, szczególnie w Afryce, tam właśnie znajduje się Arka Przymierza i jest to taka Jerozolima Afryki. Ale przede wszystkim, mimo tych bardzo wartościowych miejsc, celem było poznanie przede wszystkim takiego życia codziennego mieszkańców, czyli zobaczenia tych biednych wsi, zobaczenia natury wspaniałych gór Semien z drugim największym wodospadem w Afryce, ponad 500 metrów wysokości, ze zwierzętami, które tylko tam występują endemicznie, ale też bardzo chciałem zobaczyć te kościoły wykute w skałach, ale to też związane jest z naturą, bo te same te skały wyglądają majestatycznie właśnie w regionie Tigraju, czy Depresja Danakilska, najniżej położone miejsce na świecie, najgorętsze miejsce w skali rocznej temperatury na świecie, aktywny wulkan Ertale, jeziora siarkowe, inny świat, tak jak gdzieś czytałem, jeżeli takie zdjęcie bym zobaczył i nie wiedział, czy ktoś z Państwa zobaczy i nie będzie wiedział, to pomyśli, że to jest inna planeta, a nie nasza ukochana Ziemia.
W starożytności Etiopia była wielką cywilizacją. Rzeczywiście teraz to jeden z najbiedniejszych krajów w Afryce?
Tak, jeden z najbiedniejszych krajów w Afryce. Natomiast bogaty na pewno duchowo, dlatego że to są ludzie, są tam mieszkańcy, którzy bardzo są dumni z tego, że są Etiopczykami, ze swojej właśnie historii, z tego, że jest to kolebka chrześcijaństwa, że tam odnaleziono szczątki najstarszego człowieka na naszej planecie. Tak więc kraj bogaty duchowo, bardzo biedny, jeśli chodzi o te warunki życia codziennego. Mieliśmy od razu takie zderzenie w pierwszy dzień, kiedy przylecieliśmy do Addis Abeby, od razu czekaliśmy na lot do Lalibeli, tam po południu pozwiedzaliśmy kościoły, taką pierwszą partię kościołów, które mieliśmy zaplanowane. Wieczorem byliśmy już w centrum miasta, mnóstwo dzieci, które proszą z jednej strony o to, żeby je jakoś wspomóc, natomiast nie jest to takie nagabywanie, że po prostu nie idzie przejść przez miasto. Jest to mimo wszystko takie spokojne podejście do turystów z nadzieją, ale bez, mówię, takiego wielkiego nacisku. Stwierdziliśmy, że drugiego dnia już mieliśmy lot powrotny i leciliśmy do Gonder ostatecznie, ale przeliczyliśmy czas, że zwiedzając te kościoły, które nam pozostały, będziemy mieli jeszcze z 2-3 godziny na to, żeby odwiedzić jakieś wsie wokół Lalibeli. Poprosiliśmy naszego przewodnika, żeby zorganizował dla nas mąkę, którą chcieliśmy dostarczyć na wieś. Już wiem z wcześniejszych wyjazdów do Afryki, że jest to dobry pomysł, żeby zainwestować właśnie w to, dlatego że co tu dużo mówić, dla mieszkańców Etiopii, szczególnie na wsiach, codziennie jest walka o to, żeby zjeść, żeby nakarmić dzieci, żeby mieć co włożyć do ust, i mąka gwarantuje, oczywiście zależnie od ilości, ale tyle, ile gdzieś tam my potrafiliśmy podczas tego pobytu zostawić, to podejrzewam, że dla takiej wsi na 2-3 tygodnie, może miesiąc, było zapewnione jedzenie, co jest, tak jak mówię, chyba najlepszym możliwym rozwiązaniem. Kupiliśmy chyba ze 150 kg tej mąki, rozwoziliśmy ją. Wdzięczność osób, które odwiedzaliśmy, no była aż smutna dla nas tak naprawdę, że myśląc o tym, że mąka może sprawić taką radość, dwie kobiety naprawdę patrzyły na nas i pytały naszego przewodnika, czy my przypadkiem nie spadliśmy z nieba, i myślę, że one by w to uwierzyły, gdyby usłyszały, że tak właśnie było. No nie spodziewały się, że ktoś może taki prezent im rano zrobić. To były łzy szczęścia i naprawdę wielka wdzięczność. Do jednej z tych wiosek, jak zajechaliśmy, weszliśmy też głębiej między te zabudowania. No, trzeba też sobie zdać sprawę, że ta wieś wygląda tak, że to jest chata, ubita ziemia z jakąś strzechą. W środku mieszkają zwierzęta gospodarskie. Jak jest troszkę więcej pieniędzy, trochę bogatsza rodzina, no to śpi tam krowa czy koń, a takiej antresoli, że tak to nazwę, mieszkają na górze dzieci i dorośli. Warunki są no absolutnie spartańskie. To jest miejsce takie, gdzie no tylko ta strzecha powoduje, że można nazwać to jakimś ogniskiem domowym, a tak naprawdę to śpi się praktycznie na ziemi, na jakichś kamieniach. No kuchnia, o ile można tak nazwać, to jest po prostu palenisko na środku takiej chaty. Takie właśnie domostwa oglądaliśmy tam w Okulali Beli, i nasz przewodnik powiedział, że super, że trafiliśmy akurat do tej wsi, bo to jest taki typowy etiopski dom. Były tam młodsze osoby, były starsze. W pamięć zapadła nam, mnie i moim kolegom, z którymi tam byłem, dziewczyna, która mogła mieć, nie wiem, może z 15 lat, która stała przed jedną z chat i chyba chcąc posprzątać, zanim my tam wejdziemy, no wzięła odchody jakiegoś zwierzęcia w rękę i trzymała je po prostu przez cały nasz tam pobyt, no, żebyśmy przypadkiem w to nie wdepnęli. No warunki tam były naprawdę absolutnie spartańskie, a jednocześnie ta taka wdzięczność no była też no po prostu poruszająca.
Te statystyki są zatrważające. W Etiopii z powodu niedożywienia umiera rocznie ponad 130 tysięcy dzieci.
Akurat my w okresie, w którym trafiliśmy do Etiopii, to jest moment, w którym kwitnie dużo rzeczy, bo to jest po porze deszczowej, więc automatycznie można zbierać zboża, tak, i po prostu w tym czasie łatwiej jest o pożywienie. W porze absolutnie suchej jest dużo trudniej. Produktem numer jeden jest tef. Inaczej po polsku jest to miłka abisyńska. To jest taka, tak można powiedzieć, zboże, mąka, która po prostu, znaczy no, ostatecznie finalnie mąka, z której produkuje się etiopski chleb. To jest taki wielki placek, który rozkłada się jak naleśnik, po prostu na talerzu czy na stole. Do niego dosypuje się trochę mięsa, jeżeli jest to tak trochę bogatszy dom, ewentualnie jakieś warzywa, może jakiś ziemniak na środek, i to wszystko się później je, można powiedzieć, rękami razem. Urywa się kawałek takiego placka, zbiera się w otwartej dłoni wszystko za pomocą tego placka, wszystko co jest w środku, i je się ręką. Zwyczajem takim też etiopskim jest to, że jeżeli się chce komuś pokazać sympatię czy takie pozytywne nastawienie, to jedna osoba karmi drugą tym, co zbierze z tego talerza. Natomiast właśnie też podczas jednej z wizyt na wsi mieliśmy okazję zobaczyć ceremonię kawy, bo to jest rzecz taka, którą Etiopczycy wielbią i z którą mieliby problemy u nas, szczególnie w Polsce, bo dowiedzieliśmy się tam na miejscu, że taka wcześniej palona kawa, czyli takie ziarna, które my używamy do ekspresów, do kawy chociażby, dla nich jest produktem po prostu skandalicznie niskiej jakości. I nawet w Etiopii bardzo ciężko jest kupić kawę taką paloną, jaką my znamy. Kupuje się ziarna świeże i dopiero właśnie w takiej chacie, chociażby na tym palenisku, się praży te ziarna. i dopiero wtedy robi się na świeżo kawę. Mieliśmy okazję taką kawę wypić w takiej właśnie chacie miejscowej, gdzie gospodyni mająca 10 dzieci, razem w tym pomieszczeniu śpią właśnie z krową, koniem oraz drobiem, kilkoma kurami, kogutami. I tam piliśmy kawę, która być może była najlepszą kawą, jaką w życiu piłem. Zostały te ziarna uprażone dokładnie przez nią, tam wcześniej umyte. Też dostaliśmy właśnie taki placek z jedzeniem, ale tam był jeden ziemniak na środku, nic więcej. Podejrzewam, że to i tak było bardzo, bardzo, bardzo duża część tego, co znajdowało się w tej chacie do jedzenia. Więc bieda jest przeokropna. Ta pani też nam wspominała, że przed 2020 rokiem zdarzało się, że jacyś turyści zaglądali do takich wsi, ale od czasu COVID-u byliśmy pierwszymi, którzy ją odwiedzili, więc radość była duża. Oczywiście zostawiliśmy jakieś datki, dzieci też zajmują się rękodziełem, więc miały jakieś pojemniczki, szkatułki porobione własnoręcznie, to też staraliśmy się od każdego dziecka coś kupić, żeby żadne nie czuło się, że jego dzieła nie wybraliśmy. Automatycznie przy dziesięciorgu dzieci były to dość duże zakupy z naszej strony. Natomiast naprawdę to są sytuacje, które łamią serce. Ja byłem już w paru krajach afrykańskich, widziałem dużo, chociażby na Zanzibarze, gdzie jeżeli się wjedzie w centrum wyspy, to już nie wygląda tak rajsko jak przy plażach, czy w Kenii, czy w Nigerii. Takie obrazki mam w głowie, natomiast Etiopia pod tym względem niestety też wszystko przebiła.
A wracając jeszcze do tematu kawy, Etiopczycy uważają swój kraj za ojczyznę, tak jak wspominałeś, prawdziwej kawy. Spotkałeś się z tym, że mieszkańcy tego afrykańskiego kraju solą kawę lub dodają do niej ostre przyprawy?
Tak, piłem soloną kawę. Rzeczywiście tak jest.
Jak to smakuje? Da się to pić?
Da się to pić. Jest to może specyficzne za pierwszym razem, natomiast jeżeli bym tak właśnie jak ty przeczytał i usłyszał, to pewnie bym powiedział, że tak nie wypiję. Natomiast nie był to też jakiś taki zaskakujący smak, ale nie ukrywam, że piliśmy chyba tylko raz kawę właśnie soloną, a później po prostu taką czarną, bez cukru, bez soli, bez niczego. No ale jeżeli nie chcesz wypić z solą, no to musisz, akurat w Etiopii, to musisz sprawdzić, co dostałeś do kawy, czy cukier, czy sól.
Do tematów kulinarnych wrócimy sobie jeszcze w dalszej części podcastu, no ale najwyższa pora już wyruszyć w tą fascynującą podróż. Od czego zaczynamy?
No, zaczniemy od tych miejsc, może tak jak przebiegało to, czyli będzie nasze zainteresowanie, mam nadzieję, i emocje będą tylko rosły. Także na początek rzeczywiście odwiedziliśmy Lalibele, czyli wydrążone w skałach kościoły. To jest 11 świątyń wykutych w takich monolitycznych blokach skalnych. To jest unikatowe praktycznie na cały świat. Znamy może z wielu miejsc takie obrazki, że gdzieś w pionowej skale jest wykuty kościół, chociażby nie wiem, jak monaster Ostrog w Czarnogórze, który jest wykuty po prostu jakby w poziomie, tak, wbity w skałę. Natomiast tutaj mamy skałę, po której się generalnie chodziło, która była podłogą, że tak powiem, i to w niej zaczęto drążyć tak, że powstał budynek po prostu całkowicie znajdujący się, można powiedzieć, pod ziemią. Także są to bardzo ciekawe miejsca, bardzo duże też walory duchowe dla mieszkańców tego regionu.
Święte miejsce to jest etiopskiego kościoła ortodoksyjnego, do którego zmierzają liczne pielgrzymki chrześcijan.
Tak, aczkolwiek no teraz to są głównie osoby mieszkające w Etiopii i tak między Bogiem a prawdą, no to tam za dużo osób odwiedzających te miejsca nie widzieliśmy. Oczywiście były osoby modlące się, natomiast takie, które można by było uznać, że przyjechały skądś na pielgrzymkę, to nie wydaje mi się, żeby takie coś miało w tym czasie miejsce. Natomiast jest takie to miejsce bardzo ciekawe, bo też oni, ci księża, bardzo dużo poświęcają czasu też na różne takie, że tak powiem, pamiątki, takie freski, różne prace ręczne związane z wielbieniem świętych, którzy są wyjątkowo ważni dla ich religii, regionu. Takie też pamiątki gdzieś tam mogliśmy kupić, mogliśmy zobaczyć, jak to jest tworzone również, jak są szkoleni młodzi ludzie, potencjalnie pewnie na księży. Widać, że ten szacunek do religii, do osób starszych, do osób duchownych cały czas jest bardzo duży.
Kościoły Lalibeli zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, a zgodzisz się z taką opinią niektórych, że te kościoły w Lalibeli uznawane są za ósmy cud świata?
Kiedy tam przyjechałem, byłem opromieniony, natomiast jeśli mam być szczery, no to z całego wyjazdu dużo innych miejsc, szczególnie kościoły w Tigraju, zrobiły na mnie większe wrażenie, ze względu też na może położenie takie wklejenie w naturę. Mimo wszystko w Lalibeli te kościoły są w jakimś tam stopniu, niektóre z nich zaniedbane. Kiedyś też łączyły je takie podziemne tunele, rowy, przejścia, ukryte jakieś kaplice. Dużo z tych miejsc jest zalanych wodą, nie są niedostępne. Natomiast na pewno zachęcam, jeżeli jest się w Etiopii, to ten jeden dzień, jeden pełen dzień, czy tak jak my zrobiliśmy popołudnie plus poranek, jest na pewno warty tego, żeby do Lalibeli polecieć. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, są miejsca, będą jeszcze miejsca podczas naszej rozmowy, które będę polecał bardziej.
A które zrobiło na tobie największe wrażenie?
Największe wrażenie zrobiło, tak trochę przeskakując, zrobiły na mnie chyba te kościoły w Tigraju, szczególnie Abuna Yemata. To jest wspomnienie, które będę miał w sobie, nosił bardzo długo i jest to miejsce, w którym sprawdziłem swoje słabości, w którym musiałem przełamać swoje słabości. Jest to miejsce, o którym tak naprawdę, robiąc plan na Etiopię, nie do końca wiedziałem. Wiedziałem, że w Tigraju są kościoły, szczególnie Debre Damo, które takie monastyry, które warto odwiedzić i też się sprawdzić pod kątem fizycznym i psychicznym, tak naprawdę, mentalnym. O Abunie Yemacie mówi się, że jest to najniebezpieczniejszy kościół na świecie, bo jest to świątynia, która została wykuta w pionowej skale w regionie właśnie Tigraju, na wysokości około 2600 metrów nad poziomem morza. Jest to wspinaczka związana z bardzo dużą adrenaliną. Po pierwsze, bardzo długo idzie się wzdłuż przepastnych przepaści, które naprawdę mogą mrozić krew w żyłach. Trzeba wejść po pionowej skale bez zabezpieczeń, 5 metrów mniej więcej. Oczywiście, że ci przewodnicy, jakieś, jak sami o sobie mówią, szerpowie miejscowi, są gotowi do pomocy i są blisko ciebie, natomiast jednak robi to wrażenie. Ta możliwość upadku, te przepaście, które widzisz, powodują, że gdzieś trochę mocniej serce bije, a gdy jest się już blisko tego kościoła, nagle masz kamień, głaz, po którym trzeba jeszcze trochę wyżej wejść i 400, a nawet może i więcej niż 400 metrów przepaść po lewej stronie, po prawej. Błędnik szaleje, emocje szaleją i jakby tego było mało, na koniec, kiedy już jesteś jakieś 20-30 metrów od kościoła, musisz przejść po półce skalnej, która nie ma metra szerokości, jest jeszcze tak delikatnie pochylona w stronę przepaści i to jest ostatnie podejście pod kościół, więc miejsce absolutnie niesamowite. Piękne widoki już przy samym zaparkowaniu auta w momencie startu takiego trekkingu, takiego wejścia do Abuny. I szczerze mówiąc, kiedy wyjeżdżałem z Polski, miałem w głowie takie przekonanie, że tego się nie da zrobić, że to mnie jednak w jakimś stopniu przeraża i czułem, oglądając filmiki w internecie, na YouTubie, że to nie jest miejsce dla mnie. Natomiast udało się to zrobić, to na pewno zostanie ze mną na długo.
Drugi z klasztorów, który odwiedziłeś, to Debre Damo. Jego zdobycie też wywołało szybsze bicie serca.
Tak, dzień wcześniej przed Abuną byliśmy w Debre Damo. I tutaj, co wyróżnia to miejsce? Przede wszystkim to, że na górze, kiedy już się wdrapiesz na miejsca, w zasadzie wejdziesz po linię, o czym za chwilę opowiem, to tam spotkasz tylko mężczyzn i jeśli chodzi o zwierzęta, to też tylko samców, a nie samice. To jest wierzenia czy tradycja tego miejsca jest taka, że nie może być tam kobiet, nie może być także kobiety, jeżeli pojedziesz w tamto miejsce, będą musiały poczekać na dole. Ale większość z nich być może będzie dziękowała, dlatego że żeby wejść na Debre Damo, trzeba wspiąć się po linie 15 metrów, czyli to jest mniej więcej piąte, szóste piętro. Jest oczywiście jakieś tam zabezpieczenie, ale gdy zobaczysz, jak te liny wyglądają z bliska, to jest to jeszcze trochę bardziej przerażające niż patrzeć z daleka na to miejsce. Wiadomo, też są osoby, które pomagają wciągnąć, wepchnąć, no ale jednak trzeba użyć bardzo dużo siły, żeby po tej linie się na to piąte, szóste piętro wdrapać. Bardzo emocjonujące wejście, bardzo emocjonujący moment na pewno. Jest to jeden z najstarszych klasztorów Etiopii, bo powstał prawdopodobnie w VI wieku. Jest na szczycie płaskowyżu, także też widoki, jeżeli się już tam uda wejść, są wspaniałe i na te liny z kozich skór powodują, że masz bardzo dużą satysfakcję w końcu, jeżeli się wdrapiesz na samą górę. Na pewno całe otoczenie tego miejsca, dojazd, te wszystkie półki skalne, skały pionowe elementy, które wystają z każdej kolejnej skały, robią niesamowite wrażenie. To są piękne rejony, jeśli chodzi o naturę, a przy tym, jakie jeszcze kryją perełki architektoniczne, jak dużo trzeba było zrobić i jak to wymyślić, żeby akurat w takim miejscu kościół powstał, no to jest naprawdę na dzisiaj wręcz niewytłumaczalne.
Zdobyte Abuna Yamata i Debre Damo, to już chyba nic nie powinno cię zdziwić w Etiopii.
Zdziwić nie, aczkolwiek usłyszałem, że jest jeszcze jeden taki kościół, gdzie nawet właśnie miejscowi bardzo nieliczni dotarli. Nie powiem teraz, jaka to jest nazwa tych kościołów. W Tigraju jest chyba 17 czy 18 takich, które ewentualnie warto odwiedzić, przeanalizować, ale niektóre z nich już wymagają specjalistycznego sprzętu alpinistycznego i dla takich wytrawnych, szczególnie jeden z nich jest dla takich już wytrawnych właśnie alpinistów. Nie zdziwiło mnie już w Tigraju nic, natomiast nadal Etiopia potrafiła mnie zdziwić, bo to jak wygląda depresja danakilska, do której pewnie za chwilę przejdziemy, no to jest znowu przejście w zupełnie inny świat. Trochę skaczemy między tymi regionami, ale myślę, że nie jest to też problemem, bo zawsze ktoś, kto będzie chciał, to poukłada sobie to też tak, żeby ta trasa ewentualna czy plan jemu pasował.
A skoro przed chwilą mówiliśmy o tych duchowych klimatach, to wiesz, że Etiopia była trzecim krajem na świecie po Armenii i Gruzji i pierwszym w Afryce, która przyjęła religię chrześcijańską jako panującą?
No właśnie wiem i rzeczywiście w starożytności Aksum przede wszystkim jest uznawane jako kolebka etiopskiej cywilizacji, ale też właśnie chrześcijaństwa. To miejsce jest na mapach już od tysięcy lat. Była to dawna stolica jednego z najpotężniejszych imperiów starożytnego świata, które porównuje się tak naprawdę z Rzymem czy z Persją. Tak jak gdzieś chyba wspomniałem na początku, mowa jest też o legendzie o Arce Przymierza. Według wielu chrześcijan ta Arka Przymierza znajduje się w Jerozolimie, ale drugim takim miejscem, o którym się mówi, że prawdopodobnie może tam spoczywać, jest właśnie Aksum, więc naprawdę tutaj też kościoły były budowane tak trochę na wzór jerozolimski w dawnych czasach. Nie była, mimo że to nie była jakaś wielka odległość od Jerozolimy, to jednak podróż do Jerozolimy była bardzo trudnym wyzwaniem dla mieszkańców i chciano oddać Jerozolimę Afryce też pod tym względem, że nawet odległości między kościołami, sposób budowania tych kościołów miał jak najbardziej odwzorowywać właśnie Jerozolimę.
Ze względu na wartość historyczną, pozostałości tego starożytnego miasta też zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Też warto zobaczyć w Aksum ruiny takich pałaców, grobowców królów Aksum. Są takie wielkie wieże, które górują nad miastem. W pewnym momencie zostały one zabrane przez Włochów na teren Włoch, rozebrane, pocięte i przeniesione do Włoch. Natomiast po latach wróciły te elementy, wszystkie zostały posklejane i ponownie te wieże w Aksum można podziwiać na miejscu. uzupełniając te takie tło architektoniczne, na pewno warto powiedzieć jeszcze o miejscu, o mieście Gonder, gdzie możemy obserwować zespół takich zamków królewskich, monumentalne takie fortece, pałace, one są bardzo blisko siebie, to jest takie całe, cały taki kompleks, też dużo, dużo fresków, klimat takiej dawnej stolicy tego imperium. Na pewno jeden dzień na Gonder też warto przeznaczyć. Z Gonder startowaliśmy już później właśnie samochodem w stronę gór Semien, czyli kolejnego przystanku, który spowodował, że serce mocniej biło.
No to teraz obieramy te najwyższe loty i kierujemy się w stronę gór Semien.
Przede wszystkim z Gonder, jadąc w te góry, tak jak wspominałem, napotkaliśmy parę checkpointów, czuliśmy ten klimat konfliktu, to był taki początek naszych tych odczuć i kontaktu takiego bieżącego z karabinami, z kałasznikowami i z CKM-ami tak naprawdę, bo tutaj jadąc z Gonder zobaczyliśmy na pierwszym checkpointie, zatrzymano nas, partyzanci chcieli od nas wyłudzić jakiś napiwek, jakiś haracz za przejazd, natomiast ostatecznie, finalnie nie płaciliśmy nic, a porobiliśmy sobie z nimi zdjęcia, sami nam wciskali swoje karabiny w ręce i też mieli frajdę z tego, że te zdjęcia ze sobą robiliśmy. Przejazd w góry, wspaniałe miejsce, bardzo wysokie góry, ponad 4000 metrów nad poziomem morza, więc no, potężne masywy górskie, których możemy odwiedzać gatunki zwierząt takie jak koziorożec abisyński, dżelady brunatne, czy szakale etiopskie, czyli zwierzęta występujące tylko w Etiopii.
Endemiczne gatunki
tak,
zwierząt.
Tak, endemiczne gatunki. W pierwszą noc doszliśmy na 4070 metrów, to Inatie, na taki szczyt. Ten trekking na takiej wysokości oczywiście daje się już we znaki, jeżeli nie ma się tego doświadczenia górskiego zbyt dużego, no to już jest jednak wysokość taka, gdzie oddycha się troszkę inaczej. Spaliśmy w ogóle na wysokości 3620 metrów, więc nawet to spanie, ta noc też powoduje, że czujesz tą wysokość, ta wysokość wpływa na sposób oddychania, a na drugi dzień udało nam się zdobyć szczyt 4437 metrów nad poziomem morza, Mont Błahit. Nie jest to długi trekking, bo też z dość dużej wysokości startujemy, natomiast no nie ukrywam, że co 5-10 minut trzeba było chwilkę zatrzymać się, żeby złapać ten oddech. Więc na pewno nie można tego bagatelizować, bo chodzi się ciężko. Oczywiście, jeżeli nie ma się specjalnego doświadczenia. W górach Semien warto zobaczyć Jinbar Waterfall. Tak jak wspominałem na początku, to drugi pod względem wysokości wodospad Afryki, 530 metrów. Największy jest w RPA. Podczas trekkingu w Parku Narodowym zawsze musi towarzyszyć ci strażnik z bronią. Teoretycznie jest to zabezpieczenie przed dzikimi zwierzętami. Natomiast no, też nie ukrywajmy, że jakieś tam zagrożenie być może pomiędzy właśnie ze względu na konflikt rządu centralnego, armii centralnej z partyzantami może mieć miejsce. Chociażby właśnie jeżdżąc po tym regionie nagle usłyszeliśmy kanonadę, strzały z Kałasznikowa. To był rząd centralny, oni sobie gdzieś stali na wzgórzu i podeszli do nas, jak tylko dojechaliśmy w to miejsce, zatrzymaliśmy się, to podeszli do nas i przepraszali, że tylko tam testowali broń, nie chcieli nikogo nastraszyć, natomiast no, jest to prawdopodobne, że nie tylko zobaczymy te karabiny, ale gdzieś ich huk też do naszych uszu dotrze. Spora część Etiopii, trzeba powiedzieć, położona jest wysoko nad poziomem morza. Góry Semien wpisane są na listę UNESCO, nazywane są też dachem Afryki Wschodniej. Mamy tam aż 25 szczytów, a może nawet ponad 25 szczytów o wysokości ponad 4000 metrów nad poziomem morza.
Z tych najwyższych szczytów czas trochę zejść. Depresja Danakilska to kolejne miejsce, które udało ci się zobaczyć w Etiopii.
Szczerze mówiąc, gdy wsiadałem do samolotu, to najbardziej mnie kręciło to, że do Danakilu dotrę. To jest kolejny region z nową grupą, że tak powiem, etniczną, z Afarami. To akurat ten region zamieszkują muzułmanie. krajobraz absolutnie z innego świata. Lawowe jeziora, jakieś kolorowe polasiarki, solne pustynie, jeziora, geotermalne źródła, aktywny wulkan, nie jeden. Przede wszystkim jadąc między częścią właśnie, między Lake Asale, między Dalol, za chwilę o tych miejscach powiem, a wulkanem Erta-Ale, jedzie się ponad 100 km przez magmę, po prostu rozlaną magmę, gdzie dowiedzieliśmy się, żeby tą drogą przejechać, która nazywana też jest, ta trasa jest nazywana masażem afrykańskim, bo rzeczywiście telepie strasznie, ale i tak, żeby to było miejsce przejezdne, trzeba było trochę tej magmy zepchnąć na boki i jedzie się jakby w takim tunelu magmowym. Tych wulkanów aktywnych jest co najmniej kilka w tym regionie i krajobraz jest naprawdę z innego świata. Lake Asale, czyli jezioro słone, w zasadzie taka biała pustynia, niesamowite miejsce, trochę przypominające klimat, albo bardzo przypominające klimat boliwijski, czy to, co mogą też zobaczyć na północy Argentyny, czyli takie gigantyczne solne jezioro, lśniące bielą po horyzont, byliśmy tam i na wschodzie, i na zachodzie słońca. Jak to właśnie na tego typu jeziorach tworzą się takie też geometryczne wzory tej soli, takie jakby łaty piłki, na piłce do piłki nożnej starej, karawany wielbłądów, praca ludzi, która odbywa się tylko w nocy, czyli w zasadzie po zachodzie słońca ruszają potężne ciężarówki, wiele samochodów terenowych i ludzie pracują w nocy ze względu na to, że po prostu w dzień jest za gorąco. Absolutna cisza. Milion gwiazd w nocy, co chwilę możesz patrzeć na tak zwane spadające gwiazdy. Spaliśmy tam po prostu pod gołym niebem, więc to w temperaturze 36 stopni, więc to robi niesamowite wrażenie. W nocy, w dzień podczas naszego pobytu było 47-48 stopni, w nocy temperatura spadała do zaledwie 36 stopni. Tak jak też na początku naszej rozmowy wspominałem, te rejony są najgorętszym miejscem na Ziemi. Może nie notuje się tutaj rekordowych temperatur pojedynczych, bo są miejsca na świecie, gdzie te temperatury w pojedyncze dni są wyższe, natomiast patrząc na średnią z całego roku, jest to najgorętsze miejsce na Ziemi, więc automatycznie też Afarowie, którzy tam mieszkają, musieli się dostosować do warunków absolutnie ekstremalnych.
Ja znalazłem taką ciekawostkę, że w latach 60-66 właśnie na pustyni Danakilskiej zmierzono rekordową średnią roczną temperaturę i ona wynosiła 34,5 stopnia w cieniu.
No, wyobraźmy sobie to, u nas jak jest 34,5 stopnia jednego dnia gdzieś podczas lata są ostrzeżenia, a tu mówimy o średniej temperaturze rocznej, czyli mówimy też o temperaturach, które są w nocy, po prostu średnia temperatura roczna w tym miejscu. Będąc tam, na pewno warto pojechać do Dalol, jest to taki kolorowe miejsce zupełnie z innej planety, mogące kojarzyć się z jakimś Marsem. Są to geotermalne źródła i pola siarki, więc bardzo dużo zielonego, żółtego koloru, bulgoczące formacje, ziemia pod nogami po prostu bulgocze, gotuje się, dużo zieleni, pomarańczy w tych kolorach, chodzi się naprawdę jak po innej planecie. Jest to właśnie dokładnie to miejsce uznawane jest za najgorętsze, zamieszkałe miejsce na Ziemi. Praktycznie pokazuje to jakieś granice możliwości wytrzymania człowieka czy innych organizmów. Chociażby też jest tam takie malutkie jeziorko, w zasadzie przerębel, w którym mieliśmy okazję się kąpać, właśnie z tego słonego jeziora. Wszyscy, myślę, znamy Morze Martwe i jego właściwości. Znamy obrazki, że ktoś leży na tafli wody i czyta sobie na przykład gazetę czy książkę. A zasolenie Morza Martwego w różnych miejscach jest od 25 do chyba maksymalnie 33% zasolenia. Natomiast w tym miejscu, w którym my byliśmy, są 43% zasolenia. Także tam naprawdę, wchodząc do tego przerębla, było ciężko dać nogi na dół. Tak mocno woda wypycha do góry. Trzeba użyć trochę siły, żeby po prostu udało się stanąć, tak, żeby nogi dać na dół. Więc naprawdę niesamowite wrażenia. A ostatnią noc w tym regionie spędziliśmy właśnie pod wulkanem Erta-Ale. Jest to miejsce absolutnie wyjątkowe, które nie pokazało nam wszystkich swoich walorów podczas naszego pobytu. Dlatego, że jest to aktywny wulkan, w którym czasami, ostatni raz ponoć w lipcu tego roku, stojąc na górze, widząc wnętrze krateru, Widzimy po prostu jezioro lawowe, tak jak pomarańczowe, bulgoczące miejsce, trochę jak z bajek, czy z jakichś filmów o Indianie Jonesie, że idzie się przez jakąś kładkę, a jeżeli się wpadnie, to się wpadnie do tej lawy, która jest pod naszymi nogami gdzieś głęboko. I tak czasami taki obrazek można tam zobaczyć, natomiast no, my nie mieliśmy tego szczęścia. W tym momencie bardzo mocno ten wulkan dymił. Dymu było dużo, gdzieś jakieś kamienie, skały spadały cały czas, ten taki hałas też tam się pojawia, ale mogliśmy zobaczyć jedynie taką dosłownie kropkę lawy, to tak jakby ktoś zapalniczkę zapalił na samym dole tego krateru. No i tak naprawdę mam znajomego, który organizuje wyjazdy do Etiopii, zobaczył moje zdjęcia, odezwał się do mnie i wspomniał, że był 9 razy na tym miejscu i z tych 9 razy, 2 razy udało mu się tę lawę zobaczyć. Jeżeli kiedyś będę miał okazję dowiedzieć się, że w tym okresie akurat jest szansa to jezioro lawy na własne oczy ujrzeć, na pewno bym chciał tam jeszcze w to miejsce też wrócić, a zachęcam naszych słuchaczy też do tego, żeby chociażby na YouTubie wpisali Erta Ale i zobaczyli, jak taki obrazek może wyglądać, coś absolutnie fenomenalnego. My też wieczorem i rano spaliśmy praktycznie pod wulkanem na gołej ziemi, na jakichś materacach tylko, natomiast ten trekking trwa z 30-40 minut. Wchodzi się po prostu po magmie, która tam regularnie też jest, lawa jest wrzucana, tworzy się magma, więc taki spacer, którego nie da się powtórzyć w wielu miejscach na ziemi. Coś naprawdę wspaniałego, surowość, taka adrenalina w tym miejscu, no i przede wszystkim cisza, przerywana tylko pracą ziemi, jakimiś ruchami skał przy tym wulkanie.
Te odległości pomiędzy poszczególnymi miejscami, które widziałeś, były czasami bardzo odległe?
Oczywiście wspominałem o tym, że do Lalibeli z Addis Abeby polecieliśmy. Bardzo mało jest lotów pomiędzy poszczególnymi miastami w Etiopii, czyli musisz z danego miejsca wrócić do Addis Abeby i z tego polecieć do kolejnego miejsca. I tak właśnie robiliśmy, żeby przelecieć do Gonder, a później już cały czas poruszaliśmy się autami. Nie ukrywam też, że nasz przewodnik dołączył do nas dopiero w Tigraju, bo sam był osobą, która stamtąd pochodzi, która tak naprawdę nawet była w armii Tigraju podczas wojny z rządem centralnym. I automatycznie jego podróżowanie szczególnie do regionu związanego z milicją Fano, jest czymś, czego lepiej unikać, bo może ktoś go rozpoznać, może komuś nie pasować, że on jest z Tigraju i to wpływa gdzieś tam na bezpieczeństwo. Z tego też powodu taki przewodnik organizuje bardzo często ludzi sobie zaufanych z tych regionów, którzy tobie towarzyszą podczas takiego zwiedzania. Mieliśmy bardzo fajnego człowieka również w Lalibeli, nauczyciela, który miał bardzo dużą, szeroką wiedzę na temat i konfliktu i tych miejsc historycznych. Chciał nam jak najwięcej informacji przekazać. Zrobiła ta jego wiedza i taka analityczny umysł na nas bardzo, bardzo dobre, duże wrażenie również. Natomiast później, kiedy podróżowaliśmy przez regiony, w których mieszkają Amharowie, to od Gonder, tak jak wspominałem, do Gór Semien i później do Aksum podróżowaliśmy z innym przewodnikiem, który nam cały czas towarzyszył, ale tak jak wspominałem, w górach musieliśmy mieć strażnika z bronią do tych obozów, w których spaliśmy, bo w Górach Semien też spaliśmy w obozie, w którym nie było poza nami nikogo. Była jakaś polowa kuchnia, ktoś nam musiał zrobić jedzenie, więc też jeden czy dwóch miejscowych mężczyzn było razem z nami, również gotowali i szczerze powiem, że świetne jedzenie jak na takie warunki, w których musieli tego dokonywać, więc automatycznie towarzyszyło nam kilka osób praktycznie cały czas. Turystów nie spotykaliśmy nigdzie, ani na drogach, ani w tych miejscach właśnie, które były naszymi docelowymi na dany dzień. Dopiero w Danakilu poznaliśmy parę osób z innych krajów, którzy też uczestniczyli w jakichś trasach podróżniczych właśnie po tym regionie. Więc tam automatycznie poznaliśmy kogoś z Francji, kogoś z Turcji, z Włoch i to było inne niż w tych wszystkich wcześniejszych miejscach, które mieliśmy okazję zobaczyć. Chociażby z Gór Semien do Aksum, 8 godzin drogi autem. No, te drogi nie były złe, oprócz tego Danakilu, tak, jeździło się dość komfortowo mimo wszystko, jak na Afrykę, na to, co chociażby też przeżywałem na drogach w Kenii.
Ale warto jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom w kwestii poruszania się już w samej Etiopii, że jeśli przylatujemy do Addis Abeby, czyli do stolicy tego kraju Ethiopian Airlines, to potem przysługuje nam spora zniżka na te wewnętrzne loty.
Tak.
Nawet 30% chyba.
Tak. I ona jest automatycznie, jakby można powiedzieć, naliczana ze względu na to, że jesteś na stronie Etiopiana i chcesz kupić bilet, powiedzmy, z Addis Abeby do Lalibeli, to automatycznie przewoźnik na swojej stronie internetowej pyta cię, czy do Etiopii dotarłeś za pomocą właśnie Ethiopian Airlines. Jeżeli tak, wystarczy taki komunikat nacisnąć, wyskakuje numer rezerwacji, którą trzeba wpisać właśnie z poprzedniego, z tego lotu docelowego do Addis Abeby z Europy, chociażby z Polski, i wtedy automatycznie ta cena rzeczywiście jest naliczana taka, jaka powinna być, czyli z tą zniżką, o której wspomniałeś. Ceny tych biletów lotniczych wewnątrz Etiopii nie są wysokie, to często są mniej więcej kwoty 300 zł za bilet. Więc na pewno jest to komfortowe, jeżeli chce się bardzo szybko dostawać w różne miejsca Etiopii. No ale prawda jest taka, że w każdym z tych miejsc, jeżeli się już doleci, to jest dużo miejsc wokół, które no, trzeba zobaczyć, i podróżowanie bez samochodu, bez kogoś, kto jest w stanie nas po prostu gdzieś tam zawieźć, no jest problematyczne. Głównie właśnie ze względów czasowych, a takich też stricte organizacyjnych. No, nie ukrywam, że to był taki pierwszy mój trip, w którym miałem osobę odpowiadającą w dużej mierze za to, czy praktycznie w 100% odpowiadające za to, jak ten program będzie funkcjonował i czy będzie to wszystko realizowane tak, jak ja sobie gdzieś wcześniej wymyśliłem. Trochę się wzbraniałem, bo jednak wolę podróżować sam, ale jestem w pełni zadowolony z tego sposobu, bo byśmy po prostu w takim terminie, w takim czasie nie zrobili tak dużo, jak zrobiliśmy, a elastyczność też i dopasowanie do tego, co chcieliśmy robić, czyli chcieliśmy może kosztem jakichś muzeów zobaczyć właśnie wieś, spotkać się z ludźmi, to wszystko powodowało, że było realizowane po prostu docelowo przez naszego przewodnika i zachęcam akurat w Etiopii właśnie ze względu na ten napięty czas, na napięty program, który można stworzyć, żeby z takich osób skorzystać, a jednocześnie wesprzeć ich, bo nie ma co ukrywać, że taki zastrzyk pieniędzy, który dostaną od nas, jest bardzo pomocny dla paru osób, nie tylko dla tego jednego przewodnika, ale też te wszystkie osoby, które gdzieś nam towarzyszyły, też no, miały co robić te dni, a to jest bardzo ważne.
Oprócz tych niesamowitych miejsc, które zobaczyliście, mieliście też okazję porozmawiać z miejscową ludnością. Widać tą mozaikę kulturową w poszczególnych rejonach?
Nie wiem, czy aż tak widać. W tym rejonie Danakilu rzeczywiście jest ludność muzułmańska, jest bardzo dużo osób żyjących po prostu koczowniczo, bo nawet w tych niesamowitych miejscach na Magmie nagle okazało się, że tam są jakieś zabudowania, to duże słowo, no, miejsca, w których można przenocować. Czytałem trochę na ten temat, jest to ludność, która, bo to jest blisko już granicy i z Erytreą, i z Dżibuti, to tam się odbywa trochę też handlu takiego między krajami, pewnie może i szmuglowanie nie wszystkich rzeczy, które legalnie można przewieźć z jednego kraju do drugiego, i te ludy koczownicze rzeczywiście w tych regionach żyją, to w sposób ich życia i możliwości, jakie mają, jeśli chodzi o naturę w tym regionie, powodują, że muszą trochę do tego się mocniej przystosować. Tak naprawdę podczas tej podróży po Danakilu mieliśmy okazję zobaczyć rafę koralową, co może być zaskakujące, dlatego że wiele lat wstecz Morze Czerwone znajdowało się właśnie w tych regionach Danakilu, więc cofnęło się na tyle, że na dzisiaj jesteśmy w stanie jeszcze zaschniętą taką właśnie takie skorupy rafy koralowej w tym regionie zobaczyć. A chwilę wcześniej spaliśmy w górach Semien w temperaturze mniej więcej 8 stopni, więc ta różnica temperatur kilkaset kilometrów w jedną, drugą stronę jest przepotężna. W pierwszą noc w górach Semien spaliśmy w ogóle pod namiotem, w drugą stwierdziliśmy, był taki domek, chatka, że prześpimy tam. No w nocy było 8 stopni, a wiało nam przez dziury w ścianach, gdzie przemokliśmy też podczas tego trekkingu strasznie. Nie do końca byliśmy na to przygotowani i na te warunki, które tam panowały wtedy, więc ta różnica chociażby temperatur pokazuje, jak ten kraj jest zróżnicowany. Wiadomo, że w takich górach ludzie nawet na wysokości ponad 3000 metrów jeszcze mają swoje pola, jeszcze zbierają żniwa, więc natura wymaga od tego, żeby się do niej dostosować w Etiopii. Tak jak wspominaliśmy, jedzenia nie ma dużo, co innego, czym innym trzeba kierować się w regionie Tigraju, czym innym w górach, czym innym na pustyni. Trafiliśmy na taki okres, kiedy właśnie w Tigraju owoc opuncji figowej. Jedliśmy takie owoce po prostu na potęgę. Wspaniały owoc, który jak przeliczyliśmy sobie, kosztował 10 groszy, a to nie była truskawka, tylko naprawdę owoc taki no, pokaźnej wielkości. Okres, w którym, jak nam też nasz przewodnik tłumaczył, kiedy był dzieckiem, potrafił nawet 50 takich owoców zjeść. Jeżeli natura daje ci jakąś możliwość zaspokojenia twoich potrzeb, no to korzystasz z tego zależnie od pory roku. Wspominałem o tym, o tej Injerze, bo to tak się nazywa ten placek, który nie podałem jego nazwy, teraz sobie przypomniałem. Injera sama w sobie, czyli ten placek, mówię, ten naleśnik, do którego dokładamy jakieś elementy. Sama ta injera jest, no, moim zdaniem i nie tylko moim, niedobra. To jest taka mąka, która nie jest jakiejś wysokiej jakości przeważnie i ona jest po prostu kwaśna. I jedzenie tego codziennie no jest czymś dla mnie niewyobrażalnym. My po dwóch dniach często mieliśmy po prostu wszystko, chcielibyśmy zjeść, byle nie jeść tej injery, a prawda jest taka, że ludzie, o których mówimy o tym, że tyle osób ginie tam z głodu. Nawet tej injery brakuje w większej części roku. Więc walka, o którą ci ludzie muszą stoczyć, o podstawowe rzeczy, determinuje to, kim są na co dzień. Bo oczywiście w miastach jakieś możliwości są. Kiedy była turystyka, możliwości były, ale niestety na wsi nie zmienia się nic przez lata, co powoduje, że każdy dzień jest taki sam. Rano wstajesz, myślisz, co zjesz dzisiaj, czy uda się to jedzenie zdobyć. I mimo tego wszystkiego, każda osoba, jaką tam spotkaliśmy, naprawdę każda, była dla nas miła, była zainteresowana, cieszyła się, że tam jesteśmy. Oczywiście każdy turysta, który dociera, jest jakąś nadzieją, że tych turystów może być więcej. Ja osobiście bardzo zachęcam, żeby do Etiopii latać, żeby nie bać się, natomiast na pewno sprawdzać, jakie są bieżące, jaka jest bieżąca sytuacja polityczna, na jakim etapie jest konflikt między poszczególnymi regionami a rządem centralnym. Natomiast Etiopia ma tak dużo miejsc do zaoferowania, że jeżeli nawet jedno miejsce, jeden region, jedno miasto nam wypadnie, bo w tym momencie nie jest tam bezpiecznie, to na pewno znajdziemy bardzo dużo alternatyw. Kraj jest warty poznania z każdego praktycznie punktu widzenia, jakie może mieć turysta, czyli i natury, i historii, i ludzi, i skrajnych miejsc, jeśli chodzi o warunki, tak jak wspominaliśmy, czy to związane z temperaturą, czy z depresją, bo tak naprawdę byliśmy też właśnie w tej Dolinie Danakilskiej, 125 metrów poniżej poziomu morza. Jest to też miejsce, największa depresja, najniżej położone miejsce, jakie może człowiek odwiedzić na nogach własnych.
A jeszcze cię pociągnę za język. Jakieś ciekawe historie dowiedzieliście się od Etiopczyków podczas rozmów?
Rzeczywiście ten temat wojenny, ten temat konfliktów miejscowych nas bardzo interesował. Dużo rozmawialiśmy o tym, dlaczego tak jest i co może się zmienić. Oczywiście w tle jest jak zwykle polityka i te osoby pewnie między sobą czy wewnątrz kraju, może z osobami, których nie znają, starają się o pewnych rzeczach nie mówić, ale z nami potrafiły się rozkręcić i opowiadać bardzo dużo na temat tego, skąd bierze się taki konflikt. Oczywiście głównie w tym momencie, jeśli chodzi o stosunki między Tigrajem, między armią Tigraju a rządem centralnym, Chodzi po prostu o władzę i o udział we władzy. Wcześniej po prostu Tigrajczycy byli przystosowani do tego, byli pewni, że im się należy zarządzanie krajem. I do 2018 roku, można powiedzieć, tak było. Konflikt, który wybuchł w latach 2022, miał na celu oderwanie w ogóle Tigraju od Etiopii i stworzenie własnego kraju. W tym momencie, z tego co wiem, takich aspiracji nie ma. Bardziej chodzi o to, żeby mieć większy udział w rządzeniu krajem. No te różnice, jak się popatrzy chociażby na Addis Abebę, czy popatrzy się na jakieś większe miasta, oczywiście jak wszędzie, są ludzie, którzy mają pieniądze, którzy żyją lepiej niż inni, te różnice są jednak skrajne, bo albo masz coś, albo nie masz kompletnie nic i tak naprawdę też, jeżeli rozmawiasz na wsi z ludźmi, no to tak jak ci wspomniałem, no, były takie osoby, które były w stanie uwierzyć, że nie jesteśmy ludźmi, tylko spadliśmy z nieba. I tutaj jakby takie patrzenie tylko przez pryzmat tego, co stanie się tego dnia czy kolejnego, czy uda mi się nakarmić dzieci, no to jest rzeczą dla nich determinującą wszystko praktycznie. Szóstka dzieci w domu to jest taka norma. Wiele osób ma tych dzieci dużo więcej, 10 i więcej. I nadal to jest jakby największy kapitał, czyli możliwość tego, żeby w polu popracować więcej, więcej zebrać, więcej rąk, które mogą pójść, niestety tak to trzeba nazwać, i żebrać, bo bardzo dużo dzieci jednak, szczególnie gdzieś przy targowiskach, w jakichś miastach czy przy drogach, chce coś uzyskać dla swojej rodziny. My mieliśmy taką sytuację właśnie wtedy, kiedy jeździliśmy z tą mąką od wioski do wioski, zobaczyłem w tylnym lusterku auta, że biegnie taki chłopiec, którego wydawało mi się, że już widziałem przy naszym poprzednim przystanku, no to tam powiedzmy 500-700 może metrów, może kilometr różnicy między jednym miejscem a drugim, i on dotarł znowu do następne miejsce, w którym się zatrzymaliśmy. I powiedziałem temu przewodnikowi, że ten chłopiec już chyba drugi albo trzeci raz jest tutaj przy nas. No on go spytał, z której miejscowości, z której osady jest. On pokazał, gdzie mieszka, i rzeczywiście po prostu to było po drugiej stronie ulicy, gdzie nie byliśmy. No jak on, nie wiem, miał kilka lat, jak wziął tę mąkę, i to wyglądało na najszczęśliwszą osobę z racji tego, po pierwsze, że no będzie jedzenie na pewno, a po drugie, że zostanie bohaterem, podejrzewam, jak tam dotrze na tą swoją osadę z taką wielką paką mąki. Więc ciężko myśleć, będąc tam, ciężko myśleć kategoriami, którymi myślimy tutaj na miejscu. Myśleć o, nie wiem, muzyce, myśleć o sporcie, którym ja się interesuję, ty się interesujesz. Ciężko myśleć o nawet takiej, no, jakiejś globalnej polityce, kiedy no, twoimi problemami są problemy, o których my no, po prostu nigdy nie chcielibyśmy mieć.
A ten analfabetyzm rzeczywiście jest tam wszechobecny, bo statystyki podają, że ponad połowa osób powyżej 15 roku życia nie potrafi ani czytać, ani pisać.
Ciężko mi się do tego odnieść, ale w drugą stronę, w Lalibeli, zwraca uwagę to, jak dzieci do ciebie podchodzą, jak mówią po angielsku i że mówią bardzo podobnie każdy z nich. Czyli przedstawiają się, pytają, skąd jesteś na przykład, i dodają jakieś tam zdanie. Tak jakby to była wyuczona formułka. I rzeczywiście z jednym chłopcem udało nam się porozmawiać. To mówi, że to są, że mają angielski w szkole i ten angielski jest bardzo ważny. I stawiają na ten angielski, więc po angielsku bardzo dobrze, albo przynajmniej dobrze rozmawia się w Etiopii, i dzieci widać, że starają się też uczyć, przynajmniej tam, gdzie są większe możliwości, czyli w miastach. Ten nacisk na naukę, tak czy przy tych miejscach kultu, jak widzieliśmy, czy właśnie te szkoły, tych szkół jest dużo, dzieci w mundurkach szkolnych jest dużo, więc jest to jakaś nadzieja na pewno na to, że tak źle nie będzie, że będzie to szło wszystko do przodu, jeśli chodzi o te aspekty. Natomiast, no mówię, nie chcę się odnosić do czegoś, czego nie wiem, ale na pewno widzieliśmy, że dzieci mają też swoje ambicje.
Mam wrażenie, że po tym, co opowiadasz, czułeś się tam podczas swojej podróży bezpiecznie. Spotkało cię coś nieprzyjemnego, czy omijały cię takie negatywne historie?
Mogę powiedzieć, że omijały. No, na tych checkpointach mieliśmy dwa razy taką sytuację. Pierwszy, na jaki checkpoint w ogóle trafiliśmy, no to rzeczywiście, jeżeli ktoś z kałasznikowem w ręce, no w zasadzie trzyma lufę od kałasznikowa w środku samochodu, no i chce od ciebie pieniądze, no to nie czujesz się komfortowo. Natomiast, tak jak mówię, ostatecznie nawet nie zapłaciliśmy tym osobom. Na jakimś checkpointie zapłaciliśmy, bo chcieliśmy mieć spokój, a to i tak były jakieś groszowe kwoty. No i przy zmianie tych terytoriów milicji Fano a Tigraju, no to tam też był pierwszy checkpoint, mimo że nasz przewodnik był z Tigraju, no ten checkpoint był mało przyjemny, bo tam rzeczywiście do naszego tego busika weszło dwóch żołnierzy tigrajskich z bronią i taki byli mocno nieprzyjemni, nie chcieli rozmawiać, zaglądali w każde miejsce. No to takie rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę, że mogą się zdarzyć. No mówię, nie było takiej sytuacji, myślę, ani jednej, która by powodowała, że w jakimś mieście, w jakimś miejscu czuliśmy się zagrożeni. W ogóle mam wrażenie, graniczące z pewnością, że turyści, biali ludzie są wyłączeni z konfliktów między regionami, między tymi plemionami, jakby będąc dobrem dla wszystkich z tych ludzi. Oczywiście ze względów ekonomicznych to jest jakby pewnie klucz tego wszystkiego, ale tak jak wspomniałem, czuliśmy się dobrze traktowani w każdym jednym miejscu. Jeżeli mieliśmy z czymś problem, to tylko z obserwacją tej niesprawiedliwości tych właśnie małych dzieci, które mieliśmy też, ja ze sobą miałem na przykład trochę ubrań, które rozdawałem no, dzieciom w różnych miejscach. I tam jest rzeczywiście tak, że starsze rodzeństwo walczy o to, żeby złapać jakąś bluzeczkę, chociażby nie dla siebie, tylko dla jakiejś młodszej siostry, i on rzeczywiście tam pokazuje, że to dla niej i dla nich to jest ogromna radość z każdej jednej rzeczy, która może im w ręce trafić. Oczywiście ja też mam duży dyskomfort i dużo też czytałem, rozmawiałem chociażby z tym przewodnikiem na ten temat, bo miałem duże wątpliwości, czy ja, czy moi koledzy, czy jakieś rzeczy powinniśmy brać i rozdawać, jakby można powiedzieć, pogłębiając problem żebractwa w danym miejscu. Natomiast oni prosili wręcz, żeby się nie zastanawiać, że jeżeli mamy jakieś ubrania, to żeby brać, bo na pewno komuś pomożemy i to nie jest nic złego, wręcz przeciwnie. Bardzo nam dziękowali, że chcieliśmy to przywieźć, zająć pół bagażu. Tego typu rzeczami. Ale też nas uczulali, że w miastach takiej Lalibeli czy w Gonder pomoc jest, że są jakieś fundacje charytatywne, są jacyś ludzie, którzy chociażby właśnie przez kościoły mają możliwość zaopatrzenia chociażby właśnie w ubrania dzieci czy też osoby starsze. Ale już na tych wsiach pomiędzy jednym miastem a drugim, gdzie też bardzo mało ludzi decyduje się na transport, bo też nie wspomniałem o tym, chociażby wjeżdżając do Debark, to jest miasto, które jest bramą gór Semien. Patrzymy, a tam jest Toyota, na której leży człowiek na dachu i z CKM-em i naboje od CKM-u wiszą do samej drogi. Skierowany w stronę drogi dojazdowej do miasta, no bo takie strzelaniny gdzieś tam się zdarzają. Jeżeli by milicja Fano się zbliżyła swoim pojazdem do miasta, uzbrojeni milicjanci Fano na pewno byliby ostrzelani bez żadnych skrupułów przez armię centralną. Tak samo w górach widzieliśmy auta, też najczęściej Toyoty, gdzie ewidentnie jakaś rodzina, bo dużo kobiet w środku w takim busie podróżowała z jednego miejsca na drugie, a na dachu także CKM, albo przynajmniej kałasznikow. I dowiedzieliśmy się, że często są to osoby, które chociażby pracują w administracji, czyli są kojarzone z tym, że pracują dla rządu centralnego, albo po prostu jadą w region inny niż na co dzień funkcjonują, no to z jakiegoś względu muszą to zrobić. To automatycznie płacą za obstawę, bo jednak takie podróże między jednym regionem a drugim mogą być dla nich zbyt niebezpieczne, więc takie widoki są specyficzne. Oczywiście człowiek bardzo szybko się do tego przyzwyczaja, co widzi za oknem, ale rozumiem też i wyobrażam sobie, że ktoś może się czuć w takim miejscu bardzo niekomfortowo, czuć się po prostu zagrożony.
Potencjał z pewnością jest, ale myślisz, że już wkrótce Etiopia może stać się jedną z najpopularniejszych destynacji turystycznych? No bo wciąż jednak tych turystów nie jest za dużo z tego, co opowiadasz.
Jest ich bardzo mało, bo jeżeli mówimy o miejscu, które nazywasz ósmym cudem świata, a miejscowi mówią, że tam jest między 1000 a 2000 osób rocznie, no to to są cztery samoloty, tak? Pełne turystów. Chciałbym powiedzieć, że tak na pewno będzie, natomiast uważam, że tak nie będzie. I mówię to z dużą przykrością, bo to jest miejsce, które każdemu bym polecił, żeby zobaczyć. Dlaczego nie będzie? Dlatego, że tak jak wspomniałeś, tych plemion, konfliktów, różnych interesów jest bardzo dużo i nie widać, żeby to cokolwiek miało się w tym temacie zmienić. Ciężko sobie wyobrazić taki sposób rządzenia tym krajem, taki pomysł na to, żeby rozwiązać te problemy, żeby wszyscy to zaakceptowali, żeby powiedzieli od dzisiaj jest, wyrzucamy kałasznikowy, czy sprzedajemy je dalej do Sudanu. Tam każdy prawie, no może nie każdy, ale bardzo dużo osób ma broń, ta broń jest powszechna. Konflikt, takie poczucie niesprawiedliwości, zdrady, jak między właśnie regionem amharskim a tigrajskim, jest bardzo duży, tak jak rozmawiamy, żeby to jeszcze była taka sytuacja, że rząd centralny jest wrogiem wszystkich, a wszyscy inni wiedzą, że wrogiem jest tylko rząd centralny, to zmiana rządu centralnego mogłaby coś zmienić, ale jeżeli rząd centralny mimo wszystko jest jakimś spoiwem, mimo tego, że jest skonfliktowany prawie z każdym, ale jest spoiwem ze względu na to, że inaczej ci między sobą też rzuciliby sobie do gardeł, no to naprawdę ciężko myśleć o tym, że tam może być pokój. Jeżeli nie będzie pokoju, turyści tacy, którzy szukają, nie chcę powiedzieć problemów, bo to bardzo źle by brzmiało, natomiast nie boją się takich miejsc i chcą poznawać prawdę o takich miejscach. Ja jeżdżę w takie miejsca, ty jeździsz w takie miejsca, podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy jeździ lub jest zainteresowany takimi miejscami, dlatego też nas słuchają, to jest to miejsce, które polecam, bo da się to zrobić. Natomiast czy ja bym tam poleciał z rodziną, żebym się czuł komfortowo? Mam 13-letnią córkę i 5-letnią córkę. Nie wiem, myślę, że nie. Wiele tych miejsc uważam, że byłoby trudnych bardzo też dla takiego turysty, który sobie wykupuje wycieczkę i po prostu gdzieś jedzie. I przez ten transport, i przez ten klimat taki, no, karabinowy, że tak to nazwę w cudzysłowie, czy też warunki właśnie nawet takie pogodowe, tak, bo rzucamy się z jednej skrajności w drugą, warunki do podróżowania nie są łatwe. Uważam, że ten kraj ma bardzo duży potencjał i powinno tam być więcej osób i już na to na pewno zasługuje. Nie ma morza, co też dla takiej powszechnej turystyki zawsze gdzieś ktoś będzie wolał pojechać na Zanzibar niż do Etiopii, ale dla wytrawnych podróżników uważam, że to jest absolutne must see. Jeżeli będzie tam spokojnie kiedyś, jeżeli będę się mylił i uda się osiągnąć pokój, to tak samo jest z Rwandą, tak? Gdzie tych turystów jest coraz więcej, bo jest bezpieczniej i ludzie chcą tam jeździć. Etiopia, nie byłem w Rwandzie, natomiast dużo czytałem już na ten temat, bo można powiedzieć, że gdzieś tam się szykuje do tego kierunku. Wiem, że
to podcastu jeszcze nie słuchałeś o Rwandzie?
Zostawiam sobie to na to, jak na podsumowanie. Jeżeli mam już jakiś swój plan, to wtedy posłucham i zobaczę, czy plan jest dobry i czy go coś uzupełnić.
Ja polecam z pełną odpowiedzialnością Rwandę.
No właśnie. A uważam, może błędnie, natomiast no, tak jak wspomniałem, dość dużo o Rwandzie czytałem. Uważam, że Etiopia ma potencjał nieporównywalnie większy, a jednak te względy bezpieczeństwa powodują, że do Rwandy już na pewno łatwiej pojechać niż do Etiopii.
Ale wszystko jest możliwe, no bo kto się spodziewał jeszcze kilkanaście lat temu po ludobójstwie Hutu Tutsi w Rwandzie, że to będzie jeden z najbezpieczniejszych krajów w Afryce.
Tak, no to się bardzo szybko wszystko zmienia i ten przykład jest jakby nadzieją na to, o czym rozmawiamy, no bo tak jak wspomniałeś, jeżeli ktoś by mi powiedział, że teraz będzie najbezpieczniej w Rwandzie, no to parę lat wstecz popukałbym się na pewno w czoło, ten temat zawsze mnie interesował, oglądałem dużo filmów, czytałem dużo książek na temat Rwandy i to, co tam się działo, no jest potworne i bardzo dobrze teraz słyszeć o tym, że 30 lat po największej masakrze w końcówki XX wieku, jaka miała miejsce na świecie, możemy tam bezpiecznie podróżować. Tego tylko można życzyć Etiopczykom i wierzyć w to, że będą mogli ten swój piękny kraj pokazać jak największej rzeszy turystów, no chociażby, żebyśmy powrócili do tych czasów, kiedy nie 2, a 50 tysięcy osób obserwowało kościoły w Lalibeli czy pałace w Gondr.
Dopóki jeszcze nie byłeś w Ruandzie, dla Dawida Płaczkiewicza obecnie Etiopia to numer jeden?
Dla mnie Etiopia na ten moment to numer jeden, tak. Mam wiele miejsc, które uważam za wspaniałe, które zobaczyłem i w każdym jest coś innego, w każdym odkrywa się zarówno miejsce, ale też pod jakimś względem odkrywa się siebie i być może też to odkrywanie siebie w takich trudnych sytuacjach, no trudnych dla mnie może, bo też nie ukrywam, że zawsze uważałem, że mam jakiś, nie wiem, lęk wysokości, lęk przestrzeni, czy jakkolwiek to nazwać, natomiast tam musiałem sobie z tym poradzić, żeby to przezwyciężyć w ekstremalnych warunkach. Na pewno takie, można powiedzieć, duchowe przeżycia były bardzo duże w Etiopii. Ta różnorodność, codziennie coś innego, wspaniałe rzeczy w górach Semien, też te chociażby zwierzęta, tylko wspomnieliśmy, że one tam były, ale całe te stada małp, tych pawianów, czyli tych dżelat, niesamowite zwierzęta w bardzo dużych ilościach. Codziennie, nawet nie tyle codziennie, co praktycznie co godzinę, czasami zmieniało się bardzo dużo i każdy dzień był wypełniony emocjami. Etiopia numer jeden, natomiast mówisz, że Ruanda, tak? Będzie wyskoczy wysoko? No zobaczymy.
Poprzeczka podniesiona wysoko. Dawid, na koniec jeszcze ten najmniej sympatyczny temat, czyli koszty.
No i koszty nie są przerażające, patrząc na to, co zobaczyłem i co przeżyłem tam, dlatego że udało mi się kupić bilet Etiopiana w dwie strony za, nie chcę skłamać, ale 1550 zł, coś między 1550 a 1700 zł, więc patrząc na obecne ceny biletów lotniczych, wiele takich miejsc poza utartymi szlakami, to cena nie jest wysoka. Loty wewnętrzne, już wspominałem, odbyliśmy trzy do Lalibeli, z Lalibeli i z Addis Abeby do Gondar, to kosztowało jakieś 1100-1200 zł. I noclegi, znaczy inaczej, nie noclegi, bo my mieliśmy tego przewodnika, któremu płacąc za obsługę, mieliśmy w tym też noclegi, mieliśmy w tym wyżywienie praktycznie pełne. Mogliśmy zamawiać w restauracjach à la carte, spaliśmy w hotelach czterogwiazdkowych. No fakt, że na przykład to jeszcze tak mała dygresja. W Gondar spaliśmy w hotelu takim czterogwiazdkowym na kilkuset w zasadzie gości przygotowanym. Piękny hotel na wzgórzu, widać, że miał swój dobry czas. Natomiast podczas naszego bytu nas było trzech, jeszcze było dwóch jakichś gości, na cały hotel było pięć osób, całą noc nie było prądu. Ten prąd jest regularnie wyłączany w mieście, więc potencjał tego miejsca w stosunku do tego, jak to wyglądało, jak utrzymać taki hotel wielki przy takiej liczbie gości, nie wiem, jak to zrobić. Natomiast takie hotele też mieliśmy już po prostu w cenie, a to nie jest jakaś wielka tajemnica. Płaciliśmy naszemu przewodnikowi po $1,250 za wszystko, za te 10 noclegów, więc no, razem zapłaciliśmy $3,750. W tym było, można powiedzieć, wszystko, łącznie z tym, jak chcieliśmy wypić piwo, to wypiliśmy za te pieniądze też. No, wiedząc, chcąc taki po prostu zrobić gest, no, raz czy dwa, czy trzy razy, to zapłaciliśmy jeszcze jakby dodatkowo za kolację, czego nie musieliśmy robić, więc te koszty nie są ogromne. Oprócz tych pieniędzy wydaliśmy chyba po $250, z tego duża część to była mąka, napiwki dla tych osób, które gdzieś nam towarzyszyły i pamiątki. W zasadzie na nic więcej nie mogliśmy wydawać tam pieniędzy. Tak naprawdę, licząc w ten sposób, to około 8000 zł to zamknęliśmy się w podróży życia w 8000. Uważam, że to nie są ogromne pieniądze i jakby miałbym zapłacić tutaj 8 tysięcy albo 8 tysięcy za osobę w all inclusive w Egipcie, to mógłbym to wydać jeszcze dwa razy więcej za tą Etiopię niż wydałem.
Pozwolenia i wymagane szczepienia dla polskich turystów.
Wiza online, bez problemu do zrobienia, bardzo szybko. Uważać ewentualnie tylko na to, żeby, jak to w tych różnych przypadkach wiz się dzieje, żeby wizę wyrobić na stronie oficjalnej, a nie jakiegoś pośrednika. Szczepienia, teoretycznie żółta febra, jeżeli się przyjeżdża z regionów zagrożonych, według niektórych źródeł ogólnie dobrze mieć tą żółtą książeczkę szczepień i szczepienie na żółtą febrę. Natomiast nikt od nas tego nie wymagał, żeby to pokazać. Nikt tego nie sprawdzał ani na lotnisku w Warszawie, ani też w Addis Abebie. I tak naprawdę ja zachęcam do szczepień takich jak no, podstawowych, można powiedzieć, dla turysty, jak dur brzuszny, czy tam błonica, tężec, polio chyba, tak, krztusiec. To są takie rzeczy, które gdzieś mam zrobione, tą żółtą febrę też mam, natomiast nie szalałbym sprawdzić, zależnie od tego, jaki czas podróży wybieramy, gdzie jedziemy, zagrożenie ewentualnie malaryczne i to tyle.
Dawid, dziękuję ci za piątą już najdłuższą w historii twoją wizytę w podcaście Jak nie zwiedzać świata.
No nie spodziewałem się, że najdłuższą, ale rzeczywiście...
Ale było wiele ciekawego do powiedzenia w kontekście Etiopii na pewno.
A mówię, zobaczyłem tylko pół kraju, więc dobrze nie byłem w całym, bo byśmy się nie wyrobili na pewno.
No to na drugie pół zapraszam w przyszłym roku, w kolejnych odcinkach. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za kolejne udane wyprawy.
Bardzo dziękuję. Jak zwykle będziesz wiedział, gdzie jestem, gdzie byłem, a postaram się... Postaram się, żeby to były takie miejsca, żebyś chciał mnie zaprosić.
Dawid Płaczkiewicz był gościem 108 odcinka Jak nie zwiedzać świata. Zapraszamy tradycyjnie na konto facebookowe Jak nie zwiedzać świata. Tam będziecie mogli zobaczyć kilka zdjęć z wyprawy Dawida do Etiopii. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kont podcastu na YouTube i Spotify. Dziś dziękujemy. Andrzej Gliniak, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.